Drodzy braterstwo, dziękuję za zaproszenie do przemawiania. Temat, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, będzie tematem, który będzie kończył pewną serię, co do której trzeba powiedzieć, że bracia ze zboru Woli Krzysztopolskiej mają swój udział w jej w ogóle powstaniu, bo seria tych wykładów, która się dzisiaj będzie kończyła, to są 7 okresów rozwoju Kościoła, z jednym wykładem poświęconym każdemu z tych okresów rozwoju Kościoła. Ja kiedyś już dość dawno miałem ułożony jeden wykład na temat Kościoła okresu Smyrny i tym wykładem, zdaje się, kiedyś się podzieliłem też właśnie z braćmi z Woli w Krzysztopolskiej, którzy później mieli życzenie, żeby opowiedzieć im o pozostałych okresach rozwoju Kościoła, tak jak to pierwsze rozdziały Księgi Objawienia przedstawiają, i to właśnie pragnienie braci z Woli Krzysztopolskiej pobudziło mnie do tego, żeby te wykłady kolejno układać na temat kolejnych okresów rozwoju Kościoła. Także ułożyłem 7 wykładów, znaczy odnośnie 7 okresów rozwoju Kościoła, bo mamy ich 7. 6 już z nich dla braci w zborze zostało wygłoszonych. Dzisiaj nadszedł czas na 7, ostatni wykład Kościół okresu laodycejskiego, który tutaj uważamy, że ten okres czasu trwał od 1874 roku, od powrotu naszego Pana na ziemię w jego wtórym przyjściu, i trwa do 1954 roku, składając się z 2 części, parauzji i epifanii. Rozważymy sobie te myśli, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym przeczytać, co Księga Objawienia mówi na temat tego okresu Kościoła. W drugiej części dzisiejszego wykładu będziemy szczegółowo rozważali znaczenie praktycznie każdego słowa z tej wypowiedzi, ale na początek przeczytajmy sobie, co mówi Księga Objawienia w rozdziale 3 od wersetu 14, gdzie według przekładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy tak. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Tak brzmi przesłanie zapisane w Księdze Objawienia do ostatniego z 7 kościołów. Tutaj, ponieważ to ostatni wykład i z tej serii, od wygłoszenia poprzednich minęło trochę czasu, to dobrze byłoby przypomnieć pewne ogólne myśli związane z poselstwem Księgi Objawienia. Więc poselstwo przekazane do 7 zborów, podane w Księdze Objawienia, oczywiście stosowało się do tych okresów Kościoła, ale możemy powiedzieć, że na pewno ma szersze zastosowanie do całego Kościoła wieku Ewangelii, bowiem cyfra 7 przedstawia zupełność. Więc także i my możemy znaleźć tutaj myśli nawołujące nas do realizacji naszego poświęcenia, do wierności w tym poświęceniu, więc chociaż było skierowane do konkretnego adresata, którym my nie jesteśmy, bo nie uważamy się za należących do któregokolwiek z tych 7 okresów Kościoła, nie uważamy się za jednostki spłodzone z ducha, to to poselstwo dla nas także ma znaczenie i warto się nad nim zastanowić i warto się je zrozumieć, żeby pewne cenne myśli, i to nie tylko takie myśli doktrynalne związane z suchą, czystą wiedzą, tylko tutaj z tego poselstwa wypływają także praktyczne, etyczne myśli, wartościowe dla naszego życia codziennego, do tego, by żyć po chrześcijańsku i chodzić z Bogiem. Trzeba też powiedzieć, że objawienie jest księgą symboli, którą nasz Pan Jezus Chrystus, jak to mówi sam początek tej księgi, objawienie 1.1 w pierwszym wersecie, oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi. Znamy tą historię, że Jan tutaj będąc na wyspie, na skazaniu, na wyspie Patmos, otrzymał to widzenie, to poselstwo do niego dotarło. Jak to mówi przekład biblijny, oznajmił, a mogli, gdybyśmy wejrzeli w źródło słów, znaczenie oryginalnego greckiego słowa, to najbardziej dosłowne tłumaczenie na język polski brzmiałoby opowiedział w znakach i symbolach, czy też podał w znakach i symbolach. Bo to jest taka księga objawienia. Jan miał widzenia, widział różne znaki, różne postacie, miał tutaj wiele wizji i to jest księga znaków i symboli. I te, one są w niej regułą, a rzeczy, które należy rozumieć dosłownie, są wyjątkiem i są używane wtedy, kiedy nie da się ich uniknąć. Tak więc siedem zborów, które są w Azji, bo o nich mówimy, by być w harmonii z resztą księgi, też są symboliczne. Chociaż też wiemy, że te siedem zborów, te, do których zostały wysłane listy, to poselstwo jest skierowane w Księdze Objawienia, rzeczywiście w pierwszym wieku, w tym czasie, kiedy apostoł Jan te słowa pisał, istniały, były normalnie takie miejscowości. I był i Efes istniał, i Sardes, i Tiatyra, i wszystkie inne, łącznie z miejscowością Laodycea, o której dzisiaj szczególnie będziemy mówić, ale znaczenie jest symboliczne, bo jest to księga symboli. A druga rzecz, o którą warto ogólna, którą warto wiedzieć o Księdze Objawienia, że jest to historia najprzód napisana. W taki sposób można to powiedzieć. Czyli historia wydarzeń przyszłych, pisana tak, jak gdyby te wydarzenia już miały miejsce, bo normalnie historię spisuje się po wystąpieniu wydarzeń, no najwcześniej w trakcie ich występowania to historia jest spisywana, a najczęściej po jakiś czas, czasami krótszy, czasami dłuższy. Natomiast objawienie podaje nam historię wieku Ewangelii, historię rozwoju Kościoła chrześcijańskiego, napisaną na samym początku tego objawienia, bowiem autorem jest nasz Pan, który to podał Janowi, żeby zapisał, i taką historię najprzód napisaną przedstawia w symbolach, aby historię pokazującą rozwój Kościoła chrześcijańskiego od pierwszego przyjścia naszego Pana do którego przyjścia naszego Pana. Każde poselstwo rozpoczyna się takimi słowami. Do anioła zboru wy napisz. I później po tym do anioła zboru wy pada nazwa tej miejscowości, w której ten zbór się znajdował, czyli takie jest rozpoczęcie poselstwo do każdego okresu Kościoła. To tutaj chciałem podkreślić zwłaszcza to, że poselstwo jest skierowane do anioła tego zboru. Czyli a anioł znaczy posłaniec, ten, który został posłany, czyli do tego, który został posłany do danego zboru, to poselstwo jest skierowane. To poselstwo wysyła nasz Pan, no bo widzimy, on je tutaj podaje, jest wprost, oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi, to nasz Pan oznajmił i posłał, bowiem tylko nasz Pan posiada prawo do wykonania tego, co mówi Biblia, a nawet prawo do tego, do interpretowania tego, co podaje Biblia, do wyjaśniania. I tylko on mógł złamać siedem pieczęci dla siedmiu etapów rozwoju Kościoła. I z kolei nasz Pan podawał poszczególne poselstwa głównie i przede wszystkim dla aniołów, czyli dla tych, którzy zostali posłani do tych siedmiu okresów Kościoła, co wynika z tego, że trzymał siedem gwiazd w swojej prawicy, to jest wspomagał, wspierał, dodawał im sił, kontrolował ich, a oni, ci posłańcy, czyli ci aniołowie tego okresu Kościoła, z kolei podawali prawdę na czasie domownikom wiary. Każdy z tych aniołów był składowy, czyli składał się więcej niż jednego nauczyciela, szczególnie przez Pana używanego do niesienia prawdy. I to właśnie z wieku Ewangelii, poprzez nich, Bóg podawał różne szafarskie doktryny oraz inne będące na czasie ważne zarysy Biblii. I każdy okres miał swoją gwiazdę, tak jak o tym mówi właśnie pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Możemy tam zajrzeć. Rozdział Księgi Objawienia, wersety od 9 do 20 opisują historię, w jaki sposób tutaj nasz Pan przedstawił Janowi tą kwestię. Więc zobaczmy pierwsze objawienie, pierwszy rozdział. Od 9 wersetu czytamy tak. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do 7 kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. I tutaj kluczowy dla nas werset 20. Tajemnica 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i 7 złotych świeczników jest taka. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników, które widziałeś, to 7 kościołów. Bo tutaj w wersecie 12 wcześniej pierwszego rozdziału my czytamy, że gdy apostoł Jan, który usłyszał ten głos z tyłu, odwrócił się, żeby zobaczyć, kto to do niego mówi, to wtedy, gdy się zobaczył 7 złotych świeczników, i w wersecie 20 nasz sam Pan tłumaczy, że te 7 złotych świeczników to 7 kościołów. Tutaj 7 cyfra zupełności, 7 okresów rozwoju Kościoła, które razem tworzą cały Kościół, dają nam cały jego rozwój. Tak, a później w wersecie 13 czytaliśmy, że pośród tych 7 świeczników przechodził się Syn Człowieczy, i 16 mówi, że w swojej prawej ręce miał on 7 gwiazd. I w 20 jest tłumaczone, że te 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, czyli ci, którzy zostali do tych kościołów posłani. Tutaj jeszcze jest też ciekawa myśl pokazana w tym wersecie 13, że nasz Pan, tak, był pośród tych 7 świeczników, tam się znajdował, czyli nasz Pan jest wraz z Kościołem podczas jego rozwoju. Tutaj możemy powiedzieć, to jest pod innymi słowy, pokazane jest to, co nasz Pan sam powiedział, odchodząc do nieba i mówiąc swoim uczniom, że oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Bo tutaj mamy, że pośród tych 7 świeczników, pośród tych 7 okresów rozwoju Kościoła znajdował się nasz Pan, który tutaj trzymał te 7 gwiazd. Więc mamy takie 2 punkty widzenia na szczególnych nauczycieli okresu, 7 okresów Kościoła, bo oni są jednocześnie nazwani gwiazdami w objawieniu 1.20. A w wszystkich tych poselstwach na ich początku są nazywani aniołami, bo do anioła zboru w Laodycei napisz to. Więc ci posłańcy, ci, których szczególnie nauczyciele, są z jednej strony nazywani gwiazdami, a z drugiej strony nazywani są aniołami, co pokazuje na dwa aspekty ich działalności. Są nazywani aniołami, a słowo greckie z polszczonej wersji brzmiące anioł znaczy po polsku mówiąc posłaniec, ten, który został posłany. Oni są posłańcami, bo nasz Pan ich specjalnie dla tych okresów rozwoju Kościoła przeznaczył, do nich wysłał, żeby oni w tych okresach Kościoła nauczali. I są także częścią gwiazdy, którą nasz Pan trzyma, bo co ma gwiazda do siebie? No, to, że świeci, daje pewne światło. Nie jest to takie światło jak światło słońca, ale jest to pewne światło. I ci posłańcy, ci nauczyciele, poprzez nauki, jakie podawali, świecili, dawali światło w okresach rozwoju Kościoła, do których zostali posłani. I to tyle z uwag ogólnych na początek. A teraz przejdźmy do tych myśli związanych z Laodyceą, którą obecnie rozważamy. Laodycea to tak jak i poprzednie nazwy tych miast, tak poprzednie miasta, istniała kiedyś w starożytności, w tym czasie, kiedy apostoł Jan pisał, takie miasto istniało. Dzisiaj zachowały się tylko nieliczne ruiny tego starożytnego miasta, które jest położone w pobliżu współczesnego miasta Denizli w południowo-zachodniej Turcji. To jest lokalizacja tego starożytnej Laodycei. Dzisiaj tylko ruiny. Gwiazda okresu laodycejskiego składała się z dwóch członków. Oni stanowili tą gwiazdą, tych, którzy dawali światło. Możemy też powiedzieć, że byli też książętami tego okresu Kościoła. Tutaj znamy przez Michałasza 5:5 o tych siedmiu, które mówią o tym, że wystawionych zostanie siedmiu pasterzy i ośmiu książąt. Pasterz to jest ten, który pasie, podaje nauki. Każdy kościół miał swojego, każdy z tych siedmiu okresów miał swojego pasterza, tego, którego Bóg używał do nauczania, pojęcie tutaj obejmujące wszystkich nauczycieli. I powiedziane jest, że ośmiu książąt, tych, którzy byli szczególnie używani przez Pana bardziej niż inni nauczyciele, okres siódmy miał takich nauczycieli. Tutaj tych książąt dwóch, był to pastor Russell, no i brat Johnson, tak jak mówimy o nich. Czy też brat Russell, też tak mówimy o pastorze Russellu jako o bracie Russellu. Oni byli tymi, przez których Pan szczególnie użył do podawania nauk w tym laodycejskim okresie Kościoła. W ogóle samo słowo Laodycea znaczy sprawiedliwość dla ludu, bo laos to lud, a Laodycea, sprawiedliwość dla ludu. Więc wraz z rozpoczęciem się tego okresu czasu, który akurat schodzi się, zbiega się z którym przyjściem naszego Pana i rozpoczęciem tysiąclecia chronologicznym, ludzie domagali się wprowadzenia ulgi od zła i tutaj od zła i klątwy. Ludzie domagają się poprawy swojego bytu, lepszej płacy, krótszego dnia pracy, darmowego szkolnictwa, emerytur, opieki zdrowotnej, prawa do głosowania w wyborach dla wszystkich, zasiłków chorobowych i inwalidzkich i wszelkich innych. I takie rzeczy rzeczywiście miały miejsce w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, że takie domagania miały miejsce, no i na dodatek wiele z tych rzeczy zostało wprowadzonych w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, więc ta sprawiedliwość dla ludu, sprawiedliwość, mówimy tutaj dla ludu, to czasami mówimy, że dla świata, ale mamy na myśli przede wszystkim świat chrześcijański, bo Biblia najwięcej mówi na temat świata chrześcijańskiego. Jak mówi świat, często ma na myśli świat chrześcijański. I to w tym świecie chrześcijańskim, czyli Europa plus Ameryka Północna. Ten świat chrześcijański, tutaj byśmy tak nazywali, rzeczywiście doszło do takiej poprawy, do takich elementów sprawiedliwości dla ludu, że one, o nie walczono, o nie zabiegało, cały ten ruch związkowy, robotnicy, związki zawodowe domagające się poprawy bytu, ruchy reformatorskie, które się wówczas zaczęły, do tej sprawy, przynajmniej częściowej sprawiedliwości doprowadziły, bo my dzisiaj z perspektywy czasu, żyjąc w XXI wieku, widzimy, że te elementy sprawiedliwości pewne zostały wprowadzone i że los przeciętnego człowieka, robotnika zwykłego, nie jest tak ciężki, jak był wtedy. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają z lekcji historii w szkole, że życie prostego, zwykłego człowieka w tamtych czasach, zanim te ruchy reformatorskie doprowadziły do wprowadzenia przynajmniej częściowej sprawiedliwości dla ludu, był dużo gorszy. To dzisiaj te rzeczy dla nas wydają się normalne. Krótszy dzień pracy, tak? Mamy 8-godzinny dzień pracy, dnia 8 dni dziennie, 40 godzin w tygodniu. Są już kraje tutaj w tym chrześcijaństwie, gdzie ten dzień pracy jest jeszcze krótszy. Liczy sobie tylko 35 godzin, po 7 godzin dziennie, a wtedy był dwa razy dłuższy. Potrafił liczyć spokojnie 14 godzin i to 6 dni w tygodniu za bardzo minimalną płacę, która ledwo wystarczała na wyżywienie tutaj siebie i swojej rodziny. Wystarczała albo i nie. Tutaj mi się przypomina, że jak kiedyś byłem w Sudetach, to jechaliśmy autokarem drogą i przewodnik opowiadał, że ta droga, którą tutaj jedziemy, to nazywana jest drogą głodu i że było to albo pod koniec XVIII wieku, albo w XIX wieku te drogi budowano i robotnikowi, który tutaj pracował ciężko, bo to teren górzysty i trzeba było skały kruszyć, żeby drogę zrobić, który wykonywał niesamowicie ciężką pracę fizyczną, za cały dzień, przynajmniej 12-godzinny dzień ciężkiej pracy, płacono bochenek chleba i litr mleka. Tyle wynosiła jego dniówka. Bochenek chleba i litry mleka. I tak było w całym chrześcijaństwie. Nie było, ten dzień pracy był długi, szkolnictwo darmowe też się dopiero pojawiło właśnie w tym okresie czasu, o którym my mówimy, w okresie parauzji, ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku. Wtedy dopiero zaczęto myśleć o czymś takim jak emerytura dla ludzi, którzy są już zbyt starzy, by mogli pracować, o opiece zdrowotnej. Przecież wcześniej nie było powszechnego prawa do głosowania w wyborach dla wszystkich. Głosować w najczęściej większości krajów mogli tylko ludzie zamożni. Zwykli ludzie równa się biedni ludzie, nie mogli głosować. To dopiero wtedy się zaczęło pojawiać powszechne prawo do głosowania, więc ta sprawiedliwość do ludu zaczęła być udzielana, były głosy wołające o nią i to zaczęło się spełniać. Takie rzeczy działy się z punktu świeckiego, więc to znaczenie słowa Laodycea, sprawiedliwość dla ludu, ma sens. A z punktu widzenia religijnego, który nas szczególnie interesuje, no to Kościół okresu laodycyjskiego dzieli się na dwa okresy. Okres parauzji, 1874 rok do 1914 roku. Słowo parauzja, jak wiemy, znaczy obecność. Oznacza obecność naszego Pana we wtórnym przyjściu. I jest to okres czasu, w którym odbywa się rzęcie żniwa wieku Ewangelii, podczas którego świat jest nieświadomy wtórnej obecności Jezusa. Charakterystycznym znakiem parauzji Pana, czyli tego czasu rzęcia, jest prawda. Prawda na tematy religijne, podawana w dużej mierze, prawda świecka też, ale to dla ludzi tego świata, by zaprowadzić zmiany w organizacji społeczeństwa, aby te elementy tej sprawiedliwości dla ludu się pojawiły. Ten proces właśnie dawania sprawiedliwości dla ludu został wtedy zapoczątkowany. A w świecie religijnym pojawia się prawda religijna podawana przez brata Russella. Także w jednym z symbolów biblijnych ten okres czasu jest pokazany w znaczeniu hebrajskiego słowa znaczącego sterta, świadectwa. Już teraz dokładnie nie pamiętam, w którym punkcie, gdzie to w Biblii jest napisane, bo kiedyś to na badaniu rozważaliśmy naszym taki artykuł mówiący o wejściu Izraelitów po wędrówce 40-letniej do Ziemi Obiecanej i tam właśnie ten symbol symbolizujący żniwo wieku żydowskiego znaczył spory, swary, bo to wtedy cecha charakterystyczna żniwa wieku żydowskiego to były spór między judaizmem a rodzącym się chrześcijaństwem. Natomiast ten znaczenie te dla, podane dla okresu dla żniwa wieku Ewangelii to właśnie było sterta świadectwa, czy też może było tam kupa przetłumaczone świadectwa, różnie można to tłumaczyć, ale lepiej brzmi chyba sterta świadectwa, bo to świadectwo prawdzie, jakie zostało złożone w żniwie wieku żydowskie, w żniwie wieku Ewangelii, nie miało wcześniej żadnego precedensu na świecie. Nikt na taką skalę nie rozgłaszał jeszcze nigdy nauk religijnych, jak robił to brat Russell. Znamy te informacje o tym, już teraz nie pamiętam tych cyfr, ale to miliony wszystkiego szły. Nawet chyba tomy paruzyjne w milionowych nakładach się łącznie rozeszły, a broszurki, ulotki w nakładach dziesiątków milionów. Więc to była taka ilość prawdy podawana wtedy. Była ona konieczna do wykonania tej pracy, bo to prawda dokonywała pracy rzęcia, która się wtedy wykonywała w żniwie wieku ewangelski, więc prawda jako światło zwraca uwagę ludu pańskiego na jego wtórą obecność, prawda jako pokarm zgromadza go razem wówczas. Pamiętamy, co powiedział nasz Pan, gdzie jest ścierw, tam zgromadzą się orły i prawda jako sierp zżyna pszenicę. I to jest właśnie okres parauzji 1874 do 1914, okres agitacji o sprawiedliwość do ludu i wołanie o ulgę od zła, od tej klątwy, która ciąży nad ziemią, wyjawianie złoczyńców w kościele, rządach, arystokracji, w kapitalizmie. Ujawnianie ich błędów prowadziło jednocześnie do wymierzania im kar. W tym okresie czasu też doszło do odebrania uprawnienia do bycia mówczym narzędziem nominalnemu kościołowi, który został wtedy właśnie odrzucony przez Boga. Bóg przestał uznawać kościół nominalny za swoje narzędzie. Ten kubek złoty, jakim był Babilon, został odrzucony. Więc parauzja to okres czasu, w którym nasz Pan objawia prawdziwemu kościołowi swoją obecność. I przy tej okazji możemy wspomnieć o głównych celach powrotu naszego Pana, bo one są ściśle z tym związane, bo w tym okresie czasu nasz Pan powraca. Więc cel główny, pierwszy, to zgromadzenie i wyswobodzenie maluczkiego statka, które jest dokonywane przez właśnie tą niesamowitą ilość prawdy religijnej, która zostaje podana. Mamy tutaj ucztę na prawdzie, na czasie, co jest takim pożegnalnym bankietem przed zaślubinami, przed tym, nim Kościół opuści ziemię i nie będzie go już więcej tutaj na ziemi. Po tym przychodzi już tylko wyzwolenie w pierwszym zmartwychwstaniu, które zmienia ich naturę ludzką na naturę boską. Kolejnym celem naszego Pana było oczyszczenie i wyzwolenie wielkiego grona, które poprzez swoje częściowe samolubstwo, światowość, grzech i błąd nie zdołało rozwinąć się tak bardzo, by nadawać się do godności oblubienicy Chrystusowej. I w celu oczyszczenia się swojego w okresie Epifanii, zaczynającym się w 1914 roku, muszą przejść przez wielki ucisk, w trakcie którego uczą się poznać, że ich to poprzednie życie, poprzednie cele, które próbowali realizować, były głupie, były niestosowne i muszą się oczyścić z tego samolubstwa, światowości, grzechu i błędu, które doprowadziły do utraty korony w ich przypadku. Później także dostąpią wyzwolenia i z natury ludzkiej, w zmartwychwstaniu przyjmują naturę duchową i stają się druhnami oblubienicy barankowej. Pamiętamy, jak mówi o nich siódmy rozdział Księgi Objawienia, że są to ci, którzy lud wielki, stojący z palmami zwycięstwa, którzy przychodzi z wielkiego ucisku, w których oczyścił swoje szaty. A szaty są symbolem charakteru, więc oni w tym ucisku oczyszczali się z tych plam w charakterze, które doprowadziły ich do utraty stanowiska w maluszkim statku. Kolejnym celem jest rozwinięcie klasy młodocianogodnych, bo po zamknięciu wysokiego powołania tutaj jest sporo tych, którzy okazują swoje poświęcenie, którzy chcą służyć Bogu, ale nie ma dla nich już wolnych koron. Mamy podane, że ogólne wysokie powołanie kończy się w roku 1881, że później to już tylko jest uzupełnianie koron dla tych, którzy na miejsce tych, którzy te korony utracili, a mieli wcześniej przyznane, bo doszło do niewierności, przynajmniej częściowej albo zupełnej, w trakcie ich rozwoju. Więc taki proces ile może trwać? No, kilkadziesiąt lat maksymalnie. Tych liczba koron jest coraz mniejsza, aż dochodzi do takiego punktu, że nic nie zostaje. I z każdym rokiem po 1881 coraz większa grupa tych, którzy się na nowo poświęcają, no już nie ma szans na bycie w maluczkim statku, więc jest klasa młodocianych godnych, która podobna jest do klasy starożytnych godnych, którzy na scenie dziejowej pojawili się zanim można było zdobyć miejsce w kościele. Tak samo młodociani godni pojawiają się na scenie dziejowej, kiedy już za późno, by znaleźć miejsce dla siebie w maluczkim statku. Nie są spładzani z ducha, lecz przemieniają swoje ludzkie serca, starając się miłować prawdę i sprawiedliwość i służyć Bogu ze swoich sił. Umierają dla świata, a żyją dla Boga. Czuwają się, modlą, studiują, Słowo Boże głoszą i praktykują i cierpią z powodu wierności temu Słowu. Dzięki temu biorą nagrodę lepszego zmartwychwstania, które Bóg obiecał klasom godnym, stanowiska książąt na całej ziemi. Podczas tysiąclecia właśnie tymi mają być książętami, będą mieli widzenia Jego planu, tak jak to mówi Joel 2,28, że młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy śnić. Starcy to starożytni godni. Obydwie klasy godnych tutaj w trakcie tysiąclecia będą używani, te dwie klasy będą używane przez Boga w procesie kierowania tutaj na ziemi, procesem restytucji rodzaju ludzkiego i mają nadzieję na bycie istotami duchowymi w przyszłości po tysiącleciu. Kolejnym celem powrotu naszego Pana jest obalenie Imperium Szatana. Jest to coś, co widzimy obecnie, że ma miejsce, bowiem szatan jest obalany przez wielki czas ucisku, trwający od 1914 roku, poprzez wojnę światową, poprzez rewolucję, ostatecznie poprzez anarchię ma zostać całkowicie zniszczony i to też jest działalność naszego Pana, bo nasz Pan powraca jako król w 1874 roku, ale nie zostaje tutaj na ziemi wcale przyjęty ani zaakceptowany. Gdy brat Russell próbuje ogłosić światu obecność naszego Pana i że koniec, a później jeszcze mu informuje, że w 1914 roku kończy się dzierżawa dla pogan, czyli czas, w którym Bóg dozwolił królestwom pogańskim na rządzenie tym światem, było jego przyzwolenie na to, no to zostaje przez wielkich tego świata wyśmiany jako człowiek, który no, jest niespełna władz umysłowych, bo te królestwa wcale nie zamierzają zrezygnować ze swojej władzy i ze swojego egoizmu i z tego, że nieliczni wykorzystują masy, to musi zostać im siłą odebrane, bo jest to część Imperium Szatana, które nasz Pan musi najpierw zniszczyć, zanim będzie mógł ustanowić swoje własne królestwo na ziemi. Tutaj w związku z tym chciałbym przytoczyć Jeremiasza 1,10, który podaje ciekawą myśl na ten temat. Co nasz Pan robi? Bo Jeremiasza 1,10 mówi tak: patrz, dziś ustanawiam cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył, byś budował i sadził. Na końcu mamy podane, byś budował i sadził, byś własne królestwo zakładał, ale na początek mamy burzył, wytracał i niszczył. Zanim będziesz mógł budować i sadzić, to musisz zburzyć to, co zastałeś, bo to, co zastałeś, nie nadaje się do reformy, nie nadaje się do naprawy, nie można łatki przylepić na tym i będzie już wszystko w porządku, tak jak samo jak nasz Pan podczas swojej pierwszej obecności na ziemi powiedział do Żydów, że nowej łaty do starej szaty się nie przyszywa, bo to wcale nie załatwi problemu, że jest dziura w starej szacie, wręcz doprowadzi do tego, że dziura będzie jeszcze większa i podobnie z nowym winem i starymi bukłakami. Nie można ich wlać. Nauk głoszonych przez naszego Pana nie można dopasować było podczas jego pierwszej obecności do tego, co judaizm uczył, bowiem jego nauki rozsadzą ten judaizm, bowiem nie pasują. Są, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, niekompatybilne, bo takie dzisiaj słowo jest w języku techniczno-komputerowym używane. Jak coś nie współpracuje ze sobą, to dlatego, że jest niekompatybilne, bo działa według innego systemu i te dwa urządzenia nie będą współpracować ze sobą, bo się nie zgadzają. I tak samo poselstwo, które nasz Pan podał podczas swojego wtórego przyjścia, nie nadawało się do tego, by dołożyć się do tego, co ogół chrześcijaństwa nauczył, bo były niekompatybilne, więc musi tamto zostać wytracone, wyniszczone, żeby nasz Pan mógł ustanowić swoje królestwo na ziemi, co jest właśnie piątym celem jego powrotu, by swoje królestwo ustanowić, ale żeby je ustanowić, musi najpierw obalić imperium szatana. I to jest to, co widzimy własnymi oczami, że się dzieje od 1914 roku. To imperium jest ustanawiane. Ta data 1914 roku jest to szczególna data w Biblii. Jest to data, która także jest szczególna w historii świeckiej. Nawet historia świecka też to podkreśla, że jest to taki punkt graniczny między starymi czasami a nowymi czasami. Historycy też to zauważają. To nie tylko z proroctw biblijnych brat Russell wyliczył. Brat Russell widział to już kilkadziesiąt lat wcześniej, że ten 1914 rok jest tym rokiem, kiedy ta radykalna zmiana się dokonuje. Co prawda wiemy, że spodziewał się, że ta zmiana się na początku się spodziewał, wykona się w trakcie jednego roku, a tymczasem proroctwa biblijne zaznaczały tylko, że jest to początek rozpoczęcia tych zmian, bo te zmiany trwają po dzień dzisiejszy, chociaż jesteśmy ponad 100 lat od 1914 roku. Te zmiany wciąż trwają i nasz Pan wciąż bardziej niszczy, wykorzenia, niż buduje i sadzi. Wciąż trwa proces niszczenia tego królestwa. Widzimy, jak w ostatnich kilku latach, jak ten proces bardzo przyspieszył przez pandemię, która bardzo społeczeństwa ludzkie wyczerpała i osłabiła, a teraz mamy jeszcze i tą wojnę na Ukrainie, która także doprowadza do osłabienia społeczeństwa ludzkiego, do powszechnych podwyżek, do tego, że w zamożnych krajach Zachodu można przeczytać o brakach w sklepie, tak jak to teraz można czytać i słuchać o tym, jak to w niemieckich sklepach brakuje niektórych artykułów na półkach, te, które były właśnie z Ukrainy ściągane, tam chyba olej słonecznikowy szczególnie, że puste półki. Nie ma coś nie do pomyślenia w bogatym takim kraju jak Niemcy, żeby brakowało jakichś artykułów i to nie takich jakichś wyszukanych, tylko no podstawowych artykułów spożywczych. Więc ten proces niszczenia przyspiesza. Jak długo się będzie kontynuował, tego nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, ale na gruzach tego świata zostanie założone Królestwo Boże, ustanowione w pełni. I wtedy, jako szósty cel powrotu naszego Pana, zostanie klasie niewybranej przyznana okazja, sposobność uzyskania życia wiecznego poprzez proces restytucji, zbudzenie zmarłych, cały proces podnoszenia ludzkości z upadku, powrotu do pierwotnej doskonałości, no i udzielenie wiernym życia wiecznego, danie im nagrody, co jest siódmym celem powrotu naszego Pana, bo nim jest doświadczenie i nagrodzenie klas niewybranych, czyli ogółu ludzkości, który przejdzie doświadczenia małego okresu i wierni zostaną nagrodzeni życiem wiecznym. Więc podsumowując ten pierwszy okres rozwoju, pierwszy okres z okresu laodycyjskiego, to mamy tak, rozpoczyna się on dokładnie 12 września 1874 roku, jako początkiem dnia tysiąclecia. Wtedy mija 6000 lat od upadku Adama, a rozpoczyna się siódme tysiąclecie. Później mamy na wiosnę 1878 roku odrzucenie Babilonu i początek pierwszego zmartwychwstania, które trwa aż do tego czasu, kiedy swój ziemski bieg kończy ostatni członek maluczkiego statka. Jak wierzymy, miało to miejsce w 1950 roku. Później mamy wrzesień 1914 roku spłodzenie z ducha ostatniego członka maluczkiego statka. Od tamtego dnia nikt więcej do klasy oblubienicy pańskiej nie zostaje dodany. I wszyscy wybrani zostali popieczętowani na czołach w każdym kraju przed wejściem tego kraju w pierwszą wojnę światową. Dlatego ostatni z wybranych został zrzęty, czy też może dokładniej trzeba powiedzieć popieczętowany, czyli otrzymał umysłowe zrozumienie prawdy. W Europie musiało to się stać do jesieni 1914 roku, a w Stanach Zjednoczonych trwał ten proces pieczętowania na czołach, mógł trwać dłużej, bowiem Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w pierwszą wojnę światową, przystąpiły do niej dopiero na początku 1917 roku, przystąpiły do pierwszej wojny światowej, więc ten proces mógł trwać dłużej. Mówimy o tym, bo to jest to, co podaje nam siódmy rozdział Księgi Objawienia o powstrzymywaniu tych wichrów wojny, aż popieczętujemy sług Boga żywego na ich czołach. I to rzeczywiście było tak powstrzymywane, dopóki ten proces się nie zakończył. Więc sam fakt, że ucisk i wichry wojny zaczęły wiać w Europie tutaj no wraz z jesienią, no możemy powiedzieć wczesną jesienią, bo to jest tak około 1 sierpnia, to jest wybuch 1 sierpnia 1914 roku, wybuch pierwszej wojny światowej, to do tego czasu praca pieczętowania na czołach, czyli głoszenia prawdy po to, by członkowie maluczkiego statka dostali intelektualne, umysłowe jej zrozumienie, musiała się zakończyć, a w Stanach Zjednoczonych mogła trwać jeszcze dłużej, aż do 1916 roku ten proces tam pokłosia trwał. No i w 1914 roku rozpoczyna się okres Epifanii, czyli jasne świecenie, jasne objawienie. Jest to drugi okres którego przyjścia, czas ucisku, zwany też w Biblii dniem gniewu, w którym Bóg pokazuje swoje niezadowolenie, swój gniew z powodu zła i niesprawiedliwości, jaka na świecie się dzieje i działa przez cały wiek Ewangelii też, więc prawda świeci ze szczególną jasnością po to, by objawiać zło tego świata, co stanowi właśnie to gniew Boży, tą pomstę nad ludzkością. Później przychodzą inne zarysy gniewu w postaci rewolucji i anarchii. Pan objawia się w tym okresie światu. Jak widzimy, świat wciąż chrześcijański w swojej ogólności nie widzi, którego przyjścia naszego Pana. Jedyne co widzą, że nie jest dobrze, tak jak było wcześniej. Co ogół chrześcijaństwa widzi, że kościoły pustoszeją, ludzie tracą wiarę, nauki stają się dla nich zupełnie bez znaczenia, jedyne co zostaje i to co w tym, i z tym jest bardzo krucho też, to jakieś tam ogólne przekonanie o istnieniu Boga, z którego to nic nie wynika dla ich życia, a nawet to jest też w coraz mniejszym stopniu w świecie tym chrześcijańskim wyrażane, bo coraz wyższy odsetek społeczeństw wyraźnie, wprost deklaruje ateizm, brak wiary w Boga, więc oni to widzą, że jest inaczej. Wciąż nie dotarło do nich, że to jest to, co się dzieje na tym świecie. Jest to wynik działalności naszego Pana, bo On wrócił i niszczy ten świat, a wraz z tym światem niszczy ich, bo oni zamiast być Kościołem Chrystusowym, stali się częścią tego świata i to czasami najgorszą częścią tego świata. Jak spojrzymy na historię wieku Ewangelii, to ich zbrodnicza działalność Kościoła chrześcijańskiego jest czasami gorsza niż działalność królów świeckich tego świata. Więc czas wielkiego ucisku, kąkol jest palony w tym ucisku, tak jak ogniem. Już wspominałem o tym, że w 1914 roku koniec czasów pogany nastał te 2520 lat, jakie mieli przyzwolone, by rządzić się, kończą i dlatego się chylą ku upadkowi. Tutaj ważnym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć z tego okresu czasu, to 28 czerwca 1914 roku, kiedy to arcyksiąże Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier, ginie wraz ze swoją małżonką w zamachu w Sarajewie dokonanym przez jakiegoś tam Serba, serbskiego aktywistę, i zamach został wykorzystany przez Austro-Węgry i Niemcy do rozpoczęcia wojny. I tu przy okazji objawmy hipokryzję tego świata. Cesarz Austro-Węgier postanowił się, ze względu, że następca tronu został zabity, postanowił się tak oburzyć, że rozkazał zaatakować Serbię i podbić. Taka jest wersja oficjalna. A hipokryzja polega na tym, że cesarz Austro-Węgier, gdy się dowiedział o tym, to prywatnie bardzo się ucieszył z tego, że arcyksiąże Franciszek Ferdynand został zabity, bo go nie lubią bardzo. Dzięki temu następcą tronu stał się ktoś inny, arcyksiąże Karol, którego cesarz dużo bardziej lubiał i chętniej by widział na tronie, ale to nieważne, jakie miał odczucia. Oficjalnie była okazja, żeby powiększyć swoje wpływy, tak, zwłaszcza, że Niemcy obiecali poparcie w tej wojnie, bo Austro-Węgry nie były państwem zbyt silnym i wiedziały, że z samą Serbią to sobie mogą jeszcze poradzić, ale może się włączyć Rosja do wojny, która wspiera Serbię, a to już by Austro-Węgry z Rosją by sobie na pewno nie poradziły, ale Niemcy gwarantowały pomoc, że też się przyłączą po ich stronie, i to w taki sposób ludzka hipokryzja, nawet jeżeli coś się wydarzyło, co jest nam na rękę, to jeżeli może być to pretekst, żeby się oburzyć, wypowiedzieć wojnę, to też się zrobi. Tak jak to pamiętam z jednego filmu historycznego, jeden z królów podczas wizyty u w innym państwie, wizyty przyjaznej w drugim królestwie, jak spotkał jakiś nietakt, został popełniony w stosunku do niego, to wsiadając do karaty powiedział: no, obrazimy się albo i nie, zależnie od tego, co będzie nam bardziej pasowało. Więc teraz trzeba przemyśleć sprawę, czy się z tego powodu opłaca obrazić i wypowiedzieć wojnę, czy nie jest to nam na rękę. Sam czyn nie jest istotny, tylko co nam będzie bardziej pasowało. Tak działa niestety królestwo szatana, że dana rzecz jest bez znaczenia, się ją albo pomniejsza i mówi, że nieistotne, albo się rozdmuchuje ponad wszelkie proporcje i z igły robi się widły, zależnie to, co upadłym ludzkim sercom wielkich tego świata bardziej pasuje. Więc pierwsza wojna światowa to bardzo ważne wydarzenie w historii planu Bożego, bowiem tutaj szatan pchnął świat chrześcijański w tą pierwszą wojnę światową po to, by zapobiec wybuchowi rewolucji, bo w krajach chrześcijańskich wrzało to rewolucyjne wrzenie, konflikt między konserwatystami, tymi, którzy korzystali z tego sposobu, w jaki świat był wówczas organizowany, a radykałami, którzy cierpieli na tym z tego powodu, że świat był zorganizowany tak, jak był zorganizowany, i w wielu krajach chrześcijańskich rzeczywiście była groźba rewolucji, masowych, nawet zbrojnych wystąpień klasy robotniczej, która burzyła się na zło i niesprawiedliwość tam panujące, więc jako mniejsze zło szatan uznał, że lepiej niech państwa walczą przeciwko sobie, chociaż to też osłabiało bardzo jego królestwo, niż miałoby dojść do rewolucji w danym państwie i walka wewnętrzna, walka klasowa by miała mieć miejsce. Dlatego też wytworzył to poczucie domniemanego zagrożenia narodowej egzystencji ze strony obcego państwa, po to, by klasy społeczne w obrębie danego jednego państwa się zjednoczyły przeciwko innemu państwu, które ponoć miało stanowić dla nich zagrożenie. No i takie zjednoczenie w tych państwach rzeczywiście doszło. A do takiego zjednoczenia wojna się odbyła, ale jak to szatan, jak to zwykle u niego bywa, gdy coś planuje, to się przeliczy, bowiem nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, i Bóg wykorzystuje te jego knowania do tego, by posunąć do przodu realizację swojego planu. I skutek pierwszej wojny był taki, że była to pierwsza masowa masakra przemysłowa. Zginęło prawie 9 milionów żołnierzy. Na wszystkich frontach walczyło prawie 68 milionów żołnierzy. Są to cyfry zawrotne, niewyobrażalne wprost. A pośrednią ceną tej wojny było 50 milionów ludzkich istnień. To ranni, ofiary głodu, ofiary w ludności cywilnej. Wojna doprowadziła do wielkiego osłabienia królestwa szatana, a przede wszystkim otworzyła ludziom oczy, gdyż Bóg oświetlił wszystkie jej fazy i istotę pokoju, której po niej nastąpił. Szatan wywołał ją, by przedłużyć istnienie swojego królestwa, a w rzeczywistości doprowadził do jego skrócenia. Gdzie jest monarchia austro-węgierska, której istnienie chciał przedłużyć, a monarchia niemiecka z cesarzem, a imperium rosyjskie też z carem. Oni wszyscy zniknęli, ci cesarze. Zostali tutaj, musieli ustąpić, albo zostali siłą obaleni, jak w Rosji, albo na skutek sytuacji politycznej, która powstała w ich krajach po zakończeniu I wojny światowej, sami musieli abdykować i zniknęli z sceny dziejowej, także Niemcy nie mają cesarza, Austria też nie ma cesarza, jak to wcześniej bywało. Społeczeństwa musiały zostać zorganizowane zupełnie inaczej. Warto też wspomnieć, że II wojna światowa była kontynuacją I wojny światowej. W Biblii nie jest pokazana oddzielnie, bowiem to było tylko zakończenie I wojny światowej. Nam, Polakom, to w naszej historii, ponieważ Polska nie istniała w momencie wybuchu I wojny światowej, to w naszej historii mówi się o II wojnie światowej jako takim wielce znaczącym wydarzeniu. Tymczasem w innych krajach europejskich to hasło Wielka Wojna to oznacza I wojnę światową, bo II wojna światowa to nie była wielka taka wojna wcale. Dużo ważniejsza była I wojna światowa, po której nastąpiły wyczerpane państwa, po prostu nie mogły już dłużej walczyć i zwycięzcy postanowili całkowicie stłamsić pokonanych. Tutaj narzucono Niemcom takie warunki pokoju, które były dla nich nie do zaakceptowania, ale ponieważ nie mogli nic zrobić, to musieli zaakceptować i te kontrybucje wielkie, obkary pieniężne, które mieli płacić przez długie dziesięciolecia, że jeszcze wnukowie tych, którzy walczyli w tej wojnie, musieliby je płacić, żeby spłacić zwycięzcą koszty, jakie musieli ponieść na tą wojnę, doprowadzały do takiego niezadowolenia, że każdy rozsądny człowiek powinien był wiedzieć, że państwo zaakceptuje takie warunki, takie haniebne, upokarzające warunki, tylko jak musi. A i będzie szukało pierwszej okazji do tego, żeby to zrzucić i zaprowadzić inny porządek świata. Co się stało? Niemcy, jak tylko się wzmocniły, to chciały to obalić i ustawić. A oczywiście, jak to człowiek upadły działa, to nie chce doprowadzić, będąc niesprawiedliwie potraktowany, nie chce doprowadzić do sprawiedliwości, tylko chce odwrócić sytuację, czyli doprowadzić do innej niesprawiedliwości, ale dla niego akurat korzystnej. Czyli teraz, jak ja byłem teraz gnębiony, to nie walczę o to, żeby ustanowić społeczeństwo, w którym będzie równość, tylko w takie społeczeństwo, w którym to ja będę gnębił, bo wtedy to mi będzie dobrze i będę z tego korzystał. Tak wszystkie działają części imperium szatana, że chcą gnębić. Widzimy to po dzisiaj dzień. Każde państwo, które zdobyło jakąś siłę na tym świecie, dąży do hegemonii i narzucenia reszcie świata swoich warunków, co widzimy, że i Stany Zjednoczone, wykorzystując swoją potęgę, robiły na świecie w sumie, powiedziałbym, w sposób najbardziej łagodny i humanitarny to robiły, a inne narody wykonują zupełnie inaczej to robią, jak widzimy, w jaki sposób Rosja obecnie próbuje swoją hegemonię narzucić w tej części świata, którą uważa za swoją, w sposób bardzo brutalny. Chiny w swojej części świata też próbują narzucić swoją hegemonię i wykorzystywać na mniejsze narody sąsiednie, narzucając bardzo niekorzystne warunki w wielu rzeczach, w handlu morskim i w tych podziałach mórz, kiedy to chcą zabrać prawie wszystko dla siebie, zostawiając bardzo niewiele dla swoich sąsiadów, którzy niewiele mogą zrobić, bo są małymi państwami i z Chinami nie mogą przecież walczyć, więc wszystkie państwa w taki sposób działają, gdy stają się potężnymi, że próbują narzucić ład światowy korzystny dla nich. środki są bardziej brutalne lub mniej brutalne, zależnie od tego, ile społeczeństwo danego państwa jest w stanie znieść i pozwolić rządzącym. To chyba z tego to głównie wynika. I takie są warunki tego właśnie okresu Kościoła, rozwoju okresu Kościoła Laodycejskiego od 1874 do 1954 roku. Tutaj omówiłem to ogólnie, a w drugiej części wykładu zechcę omówić poszczególne wersety od 14 do 22 trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, tak jak, żeby zobaczyć tą sytuację dokładnie tak, jak ją te wersety przedstawiają, a nie z, bardziej, nie z punktu widzenia historii świeckiej czy historii ruchu prawdy w tym okresie czasu, które to przedstawiałem w pierwszej części. Tak więc zrobimy teraz przerwę i dziękuję braterstwu za wysłuchanie tej części wykładu. Dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia drugiego wykładu. Więc w tej części zastanowimy się dokładnie nad tym, co Księga Objawienia pisze na ten temat. Więc udajemy się do Księgi Objawienia, rozdział 3, werset 14. Na początek, który jest pierwszym wersetem z tego poselstwa do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. W pierwszych słowach, z jakimi nasz Pan zwraca się do każdego z siedmiu okresów rozwoju Kościoła, nasz Pan charakteryzuje samego siebie do każdego okresu trochę innymi słowami, więc charakteryzuje siebie, jakim jest w tym okresie czasu. Podkreśla szczególne aspekty swojej działalności w tym okresie, na czym będzie się koncentrował. I tak do okresu Laodycei mówi, że to mówi ten, który jest Amen. A co znaczy słowo Amen? Słowo Amen znaczy tak będzie. Czyli przedstawia siebie jako, zresztą to jest zaraz tłumaczone kolejnymi słowami, jako świadek wierny i prawdziwy. Bo ten, który wypowiada słowa, które się wypełnią, no to jest wierny i prawdziwy. Więc który jest Amen, a świadek wierny i prawdziwy mają to samo znaczenie. Czyli to jest, to mówi ten, który mówi prawdę, który niezawodnie wykonuje zamierzenia Boże. Można cokolwiek powie, to będzie Amen, czyli tak będzie, tak się stanie, jak on mówi. Jego świadectwo parauzy i epifanie jest wierne i prawdziwe, w przeciwieństwie do świadectw wydawanych przez kościoły nominalne, które nie są już jego rzecznikiem, bo zostały odrzucone na początku tego okresu rozwoju Kościoła. To, że nasz Pan zaznacza, że jest początkiem stworzenia Bożego, to wskazuje no, na swoją wielkość, na swoją szczególność, bo On jest jednocześnie początkiem i moglibyśmy powiedzieć i końcem boskiego stworzenia. Jest jedyną istotą bezpośrednio stworzoną przez Boga. Wszystkie inne istoty, w tym nas, naszego praojca Adama, Bóg stworzył poprzez naszego Pana. Nasz Pan był wykonawcą woli Bożej w tym przypadku, a On jest początkiem stworzenia Bożego. On jest pierwszym tym, który został stworzony przez Boga, dlatego jest początkiem stworzenia Bożego, dlatego zajmuje szczególną pozycję w planie Bożym i w boskim porządku rzeczy. Werset 15 mówi tak. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Słowa skierowane do nominalnego kościoła, bowiem czyny owego kościoła, jego postępowanie świadczą o tym, że brak mu gorliwości i miłości Bożej, że jego chrześcijaństwo jest zdecydowanie, jego chrześcijańskość jest zdecydowanie zbyt słaba, że jest tylko powierzchowna, że nie są prawdziwymi chrześcijanami i to, co sobą prezentują, nie znajduje uznania u Pana. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Czyli nie jesteś tylko w niewielkim stopniu oddany Panu. Bo jeżeli nie jesteś ani zimny, ani gorący, no to my mówimy letni wtedy, tak, o temperaturze. Jak napój nie jest ani gorący, ani zimny, to wtedy jest letni. I Panu się to nie podoba, że ktoś działa w taki sposób, a w taki sposób działa nominalne chrześcijaństwo. Tak jak polskie przysłowie podaje, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli służy trochę Panu Bogu, a trochę i szatanowi. A tutaj trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo w sporej mierze jest systemem szatańskim, jest częścią świata, tak jak szatan to zorganizował, bo te wielkie kościoły w chrześcijaństwie nie powstały z boskiej organizacji, z jego upodobania. Bóg tylko dozwolił na ich powstanie, ale są tworem tutaj szatana, są częścią jego złego systemu, tych obecnych niebios, jakie panują na ziemi. I Bogu się to nie podoba, że niektórzy są tacy letni, że niby Boga wyznają, ale w sercu go swoim nie mają. Są tylko nominalnymi chrześcijanami i Bóg mówi, obyś był zimny albo gorący. Taki stan bycia letnim jest najgorszym ze stanów możliwych. Z tego wynika, bo wiadomo, że najlepiej być gorącym, czyli w pełni oddanym Bogu, całkowicie poświęconym. To jest stan najlepszy. Ale nasz Pan tutaj mówi, obyś był zimny, ani gorący. Z tego wersetu można wyczytać taką myśl nawet, że lepiej być zimnym niż letnim. I dlaczego? No dlatego, że zimny to jest taki, który w ogóle Bogiem się nie interesuje, który nawet nie jest nominalnym chrześcijaninem. I Bóg pragnie, by ludzie albo reagowali gorąco na jego poselstwo, byli gorącymi, albo żeby nie reagowali w ogóle i wtedy byli zimnymi. Bo takowymi zimnymi, czyli takimi, którzy nie są w stanie kroczyć wiarą, którzy nie mają uszu ku słuchania, czyli nie mają tej wiary potrzebnej do odbierania na tej częstotliwości, na jakiej Bóg nadaje w jego Ewangelii, do których poselstwo Biblii nie przemawia, no to Bóg takowymi zajmie się w tysiącleciu. A jeżeli ktoś reaguje teraz, no to powinien gorąco reagować, bo wtedy walczy o zbawienie wieku Ewangelii. A jeżeli ktoś jest tylko letni, to niby walczy, a w rzeczywistości nie walczy i wydaje mu się, że jest usprawiedliwiony w swoim postępowaniu, że dobrze postępuje i że może liczyć na nagrodę w przyszłości. Tak, jakie to olbrzymie rzesze chrześcijan, którzy w tysiącleciu będą powstawali z grobu, będą liczyli na nagrodę, bo przecież byli zacnymi chrześcijanami, chodzili na nabożeństwa, bogaci w przeszłości przecież fundowali kościoły całe i mówiono im, jakimi to są wspaniałymi chrześcijanami, że pewne miejsce mają w boskim zbawieniu, a tymczasem staną i staną ku swojemu potępieniu i zgardzie, bo ich życie było dalekie od chrześcijaństwa. Ich postępowanie także nie spełniało norm chrześcijańskich i będą musieli się podnosić. A tymczasem ten nominalny system wykształtował w nich przekonanie, że są takimi wspaniałymi chrześcijanami i to jest dla nich będzie z niekorzyścią. Lepiej by było, gdyby, że jak już nie mogli być gorący, to niech będą zimni. Powiem, chrześcijanin nie ma być letni, lecz ma być zdecydowany i jednokierunkowy. Więc albo w ogóle nie wchodzić na drogę chrześcijaństwa w wieku Ewangelii, bo może sobie tym zaszkodzić i pogorszyć swój start w tysiącleciu, albo jeśli na nią wejdzie, to powinien być gorący, w pełni oddany sprawie i zaangażowany w realizację swojej umowy z Bogiem, bo taką umową jest poświęcenie. Werset 16 mówi tak. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. I to jest właśnie jedna w stosunku do kościoła nominalnego najważniejsza rzecz, która się stała w tym okresie rozwoju kościoła, że na wiosnę 1878 roku nominalny duchowy Izrael, czyli chrześcijaństwo, zostało odrzucone przez Pana jako równoległość odrzucenia cielesnego Izraela 1845 lat wcześniej na wiosnę 1933 roku. Wiemy, jak nasz Pan wjechał do Jerozolimy, to jakie na kilka dni przed swoim ukrzyżowaniem, jakie słowa wypowiedział, że oto dom wasz pusty wam zostanie, że zostali odrzuceni przez Boga, bo postępowali niewłaściwie wcześniej i nie zdali jako naród tej ostatniej próby, jaką było rozpoznanie Mesjasza w jego pierwszym przyjściu. Chrześcijaństwo też to duchowe chrześcijaństwo, duchowy Izrael też nie rozpoznało, źle postępowało przez cały wiek Ewangelii w swoim ogóle, w swojej masie i nie zdali też ostatniej próby, nie rozpoznali którego przyjścia naszego Pana, tak jak tamci nie rozpoznali Mesjasza w pierwszym przyjściu, więc 1840 lat później nominalne chrześcijaństwo zostaje usunięte, odrzucone z tego powodu, że nie spełnia norm pańskich, takich jakie Pan oczekiwał, zostanie wyplute z ust moich. Usta są symbolem mowy, no bo przez nasze usta wypowiadamy słowa. W związku z tym Pan wypluje ze swoich, czyli nie będzie ich używał jako swoich ust. Nie będzie podawał przezeń swojej prawdy, nie będzie w nim wiernych nowych stworzeń, bowiem no, wtedy właśnie wezwanie zostało skierowane do wiernych pańskich, które też mamy zapisane w objawieniu, wynić z niego ludu mój. Jest takie wyzwanie, a objawienie 18:23, mówiąc o Babilonie, o tym systemie, mówi: i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Nie usłyszy się głosu oblubieńca, bo oblubieniec, Jezus Chrystus, już swojej prawdy nie będzie podawał przez ten system. Przez kogokolwiek, kogo wzbudziłby w tym systemie i który by, będąc w tym systemie, głosił prawdę, tak jak działo się to wcześniej. Bo zwróćmy uwagę, że we wcześniejszych czasach ci, którzy występowali z naukami szafarskimi, to byli, występowali w ramach tego systemu. Najczęściej byli z niego usuwani później, ale z niego wychodzimy. Przecież pamiętajmy, że Martin Luther był przecież mnichem, księdzem, doktorem nauk teologicznych tego systemu. Z niego wyszedł, tak samo bardzo wielu innych było duchownymi i teologami. Tutaj z tego systemu wychodzili i ich Pan wzbudzał i poprzez nich podawał swoje poselstwo. Tak, ale to miało się już skończyć. Głosu oblubieńca się tam nie usłyszy, ani głosu oblubienicy, bo oblubienicy pańskiej, wiernego maluczkiego statka też już tam nie będzie w tym systemie, bo do maluczkiego statka zostało skierowane wezwanie: wynić z niego ludu mój. I ktokolwiek nie wyszedł z tego systemu do okresu zakończenia pokłosia w 1916 roku, a był spłodzony z ducha, dał dowód na to, że nie jest członkiem maluczkiego statka, skoro nie był w stanie rozpoznać obec którego przyjścia naszego Pana i wezwania naszego Pana do opuszczenia tego systemu. Okazał nieposłuszeństwo temu, co było dowodem braku zupełnej wierności i w najlepszym przypadku mógł się znaleźć później w wielkiej kompanii, w tym wielkim ludzie, który przychodził z wielkiego ucisku, który miał oczyścić swoje szaty. Werset 17 podaje: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. To jest prawdziwy opis stanu konkoli, imitacji chrześcijan. We własnym mniemaniu uważają się za wzorowych chrześcijan duchowo bogatych. Tak jak pamiętamy z zapisu ewangelicznego, ówczesne nominalni chrześcijanie, jakimi byli no, w większości faryzeusze, uczeni w piśmie, uważali się za wzór, uważali się za najlepszych z tego narodu, za najwierniejszych Bogu. I tak samo jest później było w chrześcijaństwie. Bardzo wielu z tych, którzy byli najgorszymi tam elementami, pozbawionymi całkowicie ducha chrześcijańskiego, uważało się za wzory chrześcijańskiego postępowania i ogólnie cały ten system, jego tutaj zwłaszcza te wyższe sfery, duchowni, biskupi, uważają się właśnie za takich wspaniałych chrześcijan, szczególnie przez Boga uprzywilejowanych, duchowo bogatych, a mówią sobie tak, że takowymi są, tymczasem nie wiedzą, że są duchowymi biedakami, bez prawdy i bez rozwoju duchowego, które stanowią prawdziwe bogactwo. A jedynym bogactwem, jakim mogą się poszczycić, to jest bogactwo ziemskie, bogactwo doczesne. Widzimy, jak system nominalny jest bardzo bogaty, ile to posiada pałaców, jakie ilości złota w swoich skarbcach i innych szlachetnych kamieni, a nawet w dzisiejszych czasach to przecież mają inwestycje, akcje takie i inne ponakupowane. Majątek ziemski tego systemu jest olbrzymi, ale to jest tylko i wyłącznie bogactwo ziemskie. Jak oni mówią, i wzbogaciłem się, no to tak sobie tylko mówią, oszukując samych siebie i próbując oszukać innych, bo duchowo w trakcie upływu swojego życia się nie wzbogacają, bowiem duchowo się nie rozwijają. Nie przybywa im zalet charakteru i znajomości prawdy. Więc są nadzy i biedni i są też ślepi i goli. Są ślepi, bo nie widzą prawdy Bożej, boskiego planu wieków w jego dwóch zbawieniach, zbawieniu wyborczym i zbawieniu powszechnym. Nie dostrzegają też piękna boskiego charakteru, czyli są ślepi na boską prawdę. Są goli, czyli nadzy, bo nie są przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej i nie ozdabiają ich piękne zalety chrześcijańskiego charakteru. Bo to właśnie dla chrześcijanina jego ozdobą, tak jak dla człowieka świeckiego, jego ozdobą może być piękne ubranie, w które się ubrał. To, tak jak apostoł Paweł zachęca w swoich pismach, dla chrześcijanina, o to chyba szczególnie, gdy pisze o chrześcijankach się wyraża, ale zasada jest prawdziwa dla wszystkich tutaj, że jego ozdobą mają być nie doczesne rzeczy, tutaj piękne ubrania, czy to, co może sobie, w jakiś sposób włosy sobie może przystroić, tylko zalety charakteru. Tym ma się przystrajać. To jest jego szata. Raz, szata sprawiedliwości Chrystusowej, czyli prawdziwe usprawiedliwienie. No i na tej szacie ma być wyszywane, mają być piękne zalety charakteru. A oni tego nie mają. Są duchowymi nędzarzami i biedakami. Są ślepi, bo nie widzą boskiej prawdy i są goli, bo nie ma w nich usprawiedliwienia ani zalet chrześcijańskiego charakteru, bo się wcale nie wzbogacają w trakcie swojego duchowego życia, pomimo tego, co mówią. Werset 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Rady, napomnienia mamy tutaj skierowane do niepoświęconych w żniwie wieku Ewangelii. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, czyli nabył za cenę samoofiary, za cenę poświęcenia się Bogu złota boskiej natury w postaci boskiego umysłu i serca, które uzyskuje się, zachowując wierność pośród ognia doświadczeń, mającego oczyścić charakter poprzez wypalenie żużlu. Dlatego mowa jest tutaj złota w ogniu wypróbowanego, bo to złoto boskiego umysłu i serca, czyli rozwoju charakteru, można uzyskać właśnie w ogniu doświadczeń, zachowując wierność Bogu. I abyś przyodział szaty białe, mówi ten werset, abyś się wzbogacił, bo chciałem, czyli duchowe właśnie zalety, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, czyli szaty przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej poprzez pokutę i prawdziwą wiarę w zasługę Jezusa. Tą szatę można nabyć, można się nią przyodziać, jak to mówię, abyś się przyodział w szaty białe oraz maści, by nią namaścić sobie oczy, aby przejrzeć. Czyli maści, która sprawia, że człowiek traci duchową ślepotę. Duchowa ślepota to niemożliwość dostrzeżenia boskiej prawdy, prawdy na czasie. To jest duchowa ślepota. Niemożliwość zobaczenia prawdy na czasie, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie, na którym nasz Pan zarzucał, że są ślepymi, nie dostrzegali prawdy na czasie, którą on głosił. Tak samo nominalne chrześcijaństwo nie dostrzegało prawdy na czasie głoszonej przez pastora Russella w okresie parauzji, podczas laodycyjskiego okresu rozwoju Kościoła. Więc tą maść, tutaj jest zachęta, żeby tą maść nabyć, tak jak złoto, to teraz i maść. W jaki sposób taką maść się nabywa? No, poprzez oddanie się Bogu, poprzez posiadanie pokory, szczerości, cichości, czystości, łaknienia i pragnienia sprawiedliwości, pragnienia świętości. Dzięki posiadaniu tych zalet charakteru można duchowo przejrzeć i zdać sobie sprawę z obecnych przywilejów i sposobności. Kto nie posiada tych cech, to blokuje się przyprawia się o duchową ślepotę. Staje się duchowo ślepy, bo brakuje mu czegoś tutaj, co sprawia, że nie jest w stanie dostrzec prawdy na czasie i przez to jest duchowo ślepy. Werset 19 podaje, że wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. O wezwanie dla tego okresu Kościoła, by tutaj nie w próbach, jakie były, a były w tym okresie, bo w okresie parauzy przecież mamy 5 wielkich przesiewań wśród ludu Bożego, później w okresie Epifanii kolejne 6 przesiewanie przyszło, doświadczenia przechodziły na wszystkich, bo przy takiej masie osób poznających prawdę, przy takiej masie osób spładzanych z ducha, przecież to były w okresie dość stosunkowo krótkim, 40 lat żniwa wieku Ewangelii, mamy prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy. Pojawia się osób spłodzonych. Nie jestem w stanie tego udowodnić, ale zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że nigdy wcześniej na ziemi, że powiedziałbym, że nawet podczas żniwa wieku żydowskiego nie było tylu osób spłodzonych z ducha, jednocześnie żyjących w danym momencie. Bo tutaj żniwo wieku Ewangelii było prowadzone na znacznie większą skalę niż żniwo wieku żydowskiego, więc naturalnym, wydaje mi się, logicznym jest założyć, że tych osób tutaj poświęcających się Bogu i spłodzonych z ducha podczas żniwa było najwięcej. Więc jeżeli tak tyle osób się naraz rozwijało, musiała być też intensyfikacja prób i doświadczeń, bo te próby i doświadczenia były potrzebne do tego, żeby te osoby mogły się rozwijać. Więc to jest wyzwanie, żeby nie upadać pośród tych doświadczeń, by nie załamywać się tym, że ciągle są tylko jakieś próby, doświadczenia, że niekoniecznie jest miło i przyjemnie, że często się właśnie pojawiają takie momenty, że nie jest wcale miło i przyjemnie. Trzeba być gorliwym i upamiętywać się, czyli zmieniać swoje postępowanie, póki ma się jeszcze szansę je zmienić. Bóg na takie rzeczy dozwala, żeby takie próby przechodziły, że doświadczenia i próby ludu Bożego czasami są sroższe od tych, jakie doznaje świat w ogólności. Mają one na celu służyć rozwojowi ludu Bożemu. Tak jak na przykład mówi 1 Piotra 4,12, że nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Czy też jak co mówi Żydów 12,5,9. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć. Więc wszystkich, których miłuje, karce i smaga, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się, pracuj nad zmianą swojego postępowania, bo właśnie po to karce i smagam, żeby pomagać w tej zmianie, a nawet w pewnym sensie wymuszać tą zmianę, bo ciężkie doświadczenia, ciężkie próby są nie tylko pomocne, a czasami wręcz wymuszają na nas zmianę. Nawet jeżeli nie chcemy, to ten ogień tak pali, że musimy się zmienić, bo nie mamy innego wyboru. To po to jest, by się upamiętać i zmieniać swoje postępowanie, by je poprawiać. Werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W poprzednim filadelfijskim okresie rozwoju Kościoła zostało podane tutaj obwieszczenie rychłego powrotu naszego Pana, bo w rozdziale 3, a w wersecie 11, czyli to jest fragment poselstwa do Kościołu Filadelfii, czytaliśmy: oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Przyjdę wkrótce. A tutaj jest już powiedziane nie, że przyjdę wkrótce, bo posunęliśmy się w czasie do przodu. Tutaj nasz Pan mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, czyli już przyszedłem, już jestem obecny. Wpuść, kołaczę do drzwi, otwórz te drzwi i wpuść mnie do środka. Z takim poselstwem nasz Pan przychodzi wraz z rozpoczęciem się okresu laodycyjskiego, bo wtedy następuje jego wtóre przyjście. Pan już przyszedł, stoi u drzwi, kołacze do drzwi serca. W jaki sposób kołacze? No, słowami proroctw, potwierdzającymi to, że już nadszedł. To kołatanie rozpoczęło się w 1875 roku, kiedy brat Russell rozpoczął rozpowszechnianie pierwszej publikacji Żniwa, broszury pod tytułem Cel i sposób powrotu naszego Pana. Poprzez niego, poprzez rozpowszechnianie tej broszury, nasz Pan kołatał do drzwi, czyli informował o swoim przybyciu. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, mówi nasz Pan dalej, czyli do kogo to poselstwo o tym, że już jestem obecny po raz wtóry, dotrze, jeżeli ktoś usłyszy, normalnie usłyszy dźwięk ten, no kto ma dobry słuch. Kto stracił słuch, no to nie usłyszy. Ale jeżeli ktoś usłyszy, to tutaj ten, kto ma duchowy słuch, kto ma uszy wiary, o której za chwilę będzie mowa, to takowy usłyszy, a usłyszeć można dzięki posiadaniu odpowiedniego stanu serca, na który składa się pokora, szczerość, cichość, czystość, łaknienie i pragnienie sprawiedliwości i pragnienie świętości. Jeżeli ktoś usłyszy głos, kto ma taki stan serca i otworzy drzwi, czyli przyjmie te nauki w duchu z poświęcenia, to wtedy nasz Pan mówi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wieczerzał, czyli jadł wieczerze, dzisiaj mówimy kolację. Będę z nim ucztował, wiadomo, rozumiemy, że pokarm cielesny, jego spożywanie pokarmu cielesnego na duchowym poziomie odpowiada spożywaniu pokarmu duchowego. Czyli nasz Pan mówi, będę ucztował w oparciu o prawdę, w oparciu o prawdę podawaną przez onego sługę jako specjalne narzędzie pańskie. Czyli ci, którzy wtedy żyli z poświęconych, którzy byli w odpowiednim stanie serca i to kołatanie poprzez ogłaszanie obecności naszego Pana do nich dotarło, to kołatanie, otworzyli drzwi, przyjęli to poselstwo, uznali, że nasz Pan jest obecny po raz wtóry, to wtedy Pan z nimi ucztował na wielkich, wspaniałych prawdach, jakie były dalej podawane, bo przecież to nie skończyło się na broszurze cel i sposób powrotu naszego Pana. Później poszły kolejne rzeczy, poszły cienie przybytku, poszły tomy parozyjne, szły artykuły w strażnicy non-stop wydawane, olbrzymie świadectwo prawdy, olbrzymia ilość nauk religijnych, wielka uczta dla tych, którzy otworzyli drzwi swojego serca dla Pana i przyjęli to poselstwo. No i werset ostatni, 22, mówi, że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Wierni zwycięzcy zasiądą z Panem na tronie tysiącletniego pośredniczącego królestwa, tak jak Chrystus po swoim zwycięstwie zasiadł na tronie wszechświata wraz z Ojcem, tak oni zasiądą na tronie królestwa tysiąclecia wraz z Chrystusem, tylko trzeba zwyciężyć. No i werset 22 dodaje też, że kto ma uszy, niechaj słucha. Znaczy tak, tamten był 21 werset, co mówiłem o tym zwycięstwie, teraz 22. Ja tutaj nie poprawiłem sobie. Ten był 21. 22 mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. No i tymi słowami to poselstwo do każdego okresu Kościoła się kończy. Kto ma uszy, to są uszy zrozumienia. Kto ma wiarę, czy to, co w Ewangeliach nasz Pan nazywa uszami ku słuchaniu, to też to samo oznacza, kto ma uszy ku słuchaniu. Nasz Pan używał tego wyrażenia, by zaznaczyć, że Jego poselstwa nie są dla wszystkich, ale tylko dla szczególnej klasy wiary posiadającej uszy ku słuchaniu. Więc to taki ktoś ma słuchać, co Duch mówi do zborów. Duch Boży, w tym przypadku boska mądrość, która podaje prawdę Kościołowi w jego różnych okresach rozwoju. I tak kończy się poselstwo do Kościoła okresu Laodycei, ostatniego okresu w rozwoju Kościoła ziemskiego, bo mamy 50, do 54 roku ten okres trwa. Zanim się skończył, to całe maluczkie statko opuściło ziemię. Rozpoczął się w 54 roku okres Bazylei, który to polega okres Królestwa Bożego. Tyle, co z niego się póki co wydarzyło, to klasa poświęconych obozowników Epifanii. Pierwsza klasa, która swoje wieczne dziedzictwo będzie miała na ziemi, rozwija się w tym okresie czasu, bo w 54 roku, jak wierzymy, skończył się wybór do klasy maluczkiego, do klasy młodocianych godnych się wtedy skończył wybór i ostatniej klasy, która opuszcza ziemię, a Bazylea, królestwo, budowanie królestwa. A budowanie królestwa rozpoczyna się, to jest poprzez niszczenie obecnego królestwa, o czym była mowa w pierwszym przykładzie, co widzimy na naszych oczach, że się intensyfikuje i w coraz większym stopniu dzieje, oraz poprzez wybieranie pierwszej ziemskiej klasy, takiej już całkowicie ziemskiej klasy, która na zawsze pozostanie na ziemi, bowiem tutaj ma swoje wieczne dziedzictwo. Jest to właśnie klasa poświęconych obozowników Epifanii, która ma pomagać tutaj klasom godnym w realizacji procesu restytucji, podnoszenia ludzkości do doskonałości. No i na takim etapie żyjemy obecnie, czekając inauguracji Królestwa Bożego na ziemi, kiedy to powstaną godni, kiedy Bóg przejmie stery rządów. Jak dużo nam zostało jeszcze czekać? Nikt z nas jeszcze nikt tego nie wie, chociaż może się nam wydawać, że wcześniej lub że już niebawem, albo troszeczkę później, nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć. Nie musimy tego wiedzieć, kiedy to dokładnie, w którym momencie się rozpocznie, bo dla nas najważniejszą rzeczą jest, byśmy do tego królestwa się nadawali, byśmy byli gotowi do jego wyjścia, a Bóg oczekuje od nas rozwoju w naszym poświęceniu, oczekuje posłuszeństwa. Posłuszeństwa trzeba zaznaczyć swojemu słowu i jego nakazom, więc oczekuje posłuszeństwa względem siebie, nie względem jakichkolwiek ziemskich przywódców, co czasami bywa w chrześcijaństwie głoszone, że to takie posłuszeństwo jest wymagane, co nie jest nauką biblijną. Bóg wymaga posłuszeństwa swojemu słowu, czyli sobie samemu, bo jego zasady są w jego słowie i wymaga od nas rozwoju, byśmy osiągnęli pewien rozwój, tak byśmy się nadawali na te drugorzędne czy trzeciorzędne wręcz narzędzia, jakimi mógłby w tysiącleciu się posłużyć w pracy względem świata ludzkości. Więc drodzy bracia i siostry, czekajmy na tą inaugurację, a w międzyczasie wykorzystujmy nasz czas do tego, by się jak najlepiej przygotować do inauguracji ziemskiej fazy Królestwa Bożego, byśmy mogli w niej uczestniczyć i czerpać radość służenia w boskiej sprawie, bo człowiekowi, który ma właściwie priorytety ustawione, który żyje właściwie z właściwymi wartościami, to możliwość służenia, możliwość czynienia dobra jest największą radością jego życia, więc żebyśmy w tym największym dziele, jakie kiedykolwiek na ziemi było realizowane i będzie kiedykolwiek realizowane, czyli w dziele podnoszenia ludzkości z upadku do doskonałości, żebyśmy mogli w tym uczestniczyć i czerpać z tego radość nie dającą się wysłowić i opisać słowami. Tego braterstwa życzę. Na tym kończę, dziękując za uwagę.